Moja koleżanka, reportażystka, twierdzi, że właściwie wszystkie historie zostały już opowiedziane. Nic nowego pod słońcem, tylko ja jeszcze tej historii nie opowiedziałam.
Zgadzam się z tym, że jest ze 30 słów w alfabecie, liter, przepraszam. No a z tych, w zależności od alfabetu, 29 albo 34 liter, można napisać Biblię oraz miliony innych książek, które są różne. I to, co niosą emocje pod spodem, może być też różne, bo inaczej brzmi: kocham cię, ciebie kocham, cię kocham, kocham, nie kocham. Nigdy cię nie kochałem. Zawsze cię będę kochał. Będę cię kochał zawsze. I tak dalej, więc to nie całkiem prawda. No nut też jest 8, prawda? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. C, D, E, nie, A, C. Chociaż byśmy się upierali, że jest tam C dwukreślne i tak dalej, i tak dalej. I z tych 8 nutek też powstają symfonie. Więc tak, wszystko już zostało napisane. Wszystkie tematy: zdrada, władza, miłość, zazdrość, to już Szekspir napisał wszystkie 9 głównych tematów, a jednak można je obracać w nieskończoność. Jednak ludzie zapominają to, co zostało napisane, odkrywają na nowo i niestety czasami się nie uczą na tym, co już wiedzą.
Jesteśmy świeżo po spotkaniu autorskim. Pani, już abstrahuję od książek, ale pani potrafi opowiadać. To jest już prawie zapomniana, niemal zapomniana sztuka gawędy.
Kiedyś moja matka, która była znakomitą redaktorką, powiedziała mi, że powieść to jest opowieść. To jest nie tylko Joyce, który stworzył nowy nurt, albo powieść rzeka, albo jeszcze milion typów powieści, o których się uczymy kiedyś, albo już się nie będziemy uczyć, tylko że to jest opowieść, a opowieść zawsze jest gawędą. Ktoś kogoś spotkał, kogoś kiedyś coś spotkało. Do czegoś ci ludzie dążą, coś zdobywają albo czegoś nie zdobywają. Pamiętam taką powieść Kobieta z Wydm. Nikt już pewno jej dzisiaj nie zna, ale radzę przeczytać. Kobieta tam wpadła do dołu z piachem i całe 300 stron są wyłącznie o tym. Na końcu pamiętam, że ktoś jej spuścił drabinę, a ona i tak nie chciała wyjść. Znakomita powieść ze znakomitej czarnej serii. Więc wszystko jest opowieścią, nasze życie też jest opowieścią.
Jedną z wielkich zalet pani książek jest dbałość o polszczyznę.
Przede wszystkim dbam o to, i to niektórzy recenzenci doceniają, że każda postać w moich książkach posługuje się innym językiem, innym sposobem porozumiewania się ze sobą i ze światem. Myślę, że to jest jednak zaleta. No więc jak jeden będzie mówił tak jak moja, w moim ukochanym, nagrodzonym opowiadaniu Kot mi schudł, prawda, że on w podobie był zupełnie inny, no to druga osoba będzie mówiła jednak, że jest podobny, a trzecia powie, że jest identyczny. Co człowiek, to język. Każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenia, ale rzeczywiście znam język polski i dbam o to, żeby wprowadzać takie słowa, których już chętnie byśmy jakoś zapomnieli. Chociażby tytuł książki mojej z córką, moją Dorotką Żelongowską, napisanej Makatka. Połowa czytelników pytała mnie, co to znaczy. No to niech sprawdzą i się dowiedzą, bo to szkoda, żeby język umierał. Pamiętam, że w Trzepocie skrzydeł użyłam słowa uprzezroczystnił. Jego wzrok ją uprzezroczystnił. I wiedziałam, że robię błąd, ponieważ w języku polskim istnieje słowo uprzezroczyszczać. No ale on, jego wzrok ją uprzezroczyszczał. Zabrzmiało mi jakoś bliżej toalety, a chodziło mi o dźwięk szyby. Bralczyk mi wtedy napisał: Grochola może tworzyć nowe słowa albo zmieniać istniejące. Ale ja uważam, że język SMS-ów i skrótowy spoko, nara, dozo, może się przydaje w SMS-ach, ale nie przydaje się w codziennym życiu za bardzo.
A jak pisze pani SMS-y?
No wiedziałam, że się złapię we własne sidła. Po pierwsze, piszę nie używając znaków polskich, bo za dużo mi to zabiera czasu. Piszę do zob we wtor, ścisk, czyli do zobaczenia we wtorek. Ale ja nie jestem SMS-owa, ja wolę zadzwonić i porozmawiać, a najbardziej wolę się spotkać. Więc ja trochę jestem taka staromodna i przeciwna tym wszystkim zabawom.
To trochę koresponduje z tym, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, o tej polszczyźnie, ale jestem przekonana i właściwie to może nawet nie jest pytanie. Pisarz powinien umieć słuchać.
Powinien w ogóle mieć wyczulony słuch na to, co się dzieje wokół. Ja przecież mnóstwo rzeczy zapożyczam z tego, co słyszę gdzieś tam w tramwaju, co ktoś mówi. A od przyjaciół, jak zapożyczam różne wyrażenia, to płacę złotówkę. Jak pisałam Przeznaczonych, co mi zabrało jednak 4 lata i mnóstwo materiału i mnóstwo różnych rzeczy musiałam wykonać. Oprócz przesiedzianych godzin w kasynie i notowania tego, co ludzie mówią, to pamiętam, że któryś z kolegów miał takie ulubione powiedzonko, po takich jak ty, mój dziadek na konia wchodził. Ja natychmiast wyjąłam złotówkę, zapytałam, czy mogę wykorzystać w książce. Więc za niektóre rzeczy płacę.
Czyli słuch, ale też i zmysł obserwacji.
No tak, ale jeżeli nas będzie czwórka i będziemy patrzeć na to samo wydarzenie, każdy z nas zobaczy co innego. Więc to też nie jest tak, że ta sytuacja jest zajęta przeze mnie. Wszyscy patrzymy na to samo. Na matkę z dzieckiem, jeden widzi dziecko, drugi widzi matkę, trzeci widzi atrakcyjną kobietę, a czwarty widzi brak psa przy tej matce i dziecku.
Po co są pani książki?
Kiedyś miałam dość długi okres choroby i pamiętam, jak przeczytałam sobie wszystkie 4 części Nigdy w życiu. Pierwsza i ostatnia moim zdaniem jest najlepsza, czyli Nigdy w życiu ja nie mówiłam. I bardzo mi to pomogło nabrać właściwego stosunku do świata.
Co jest dla mnie ważne w pani książkach, to na pewno taką cechą, którą bym wyróżniła, to jest poczucie humoru, dystans, który obejmuje nie tylko innych, ale i siebie, mam wrażenie.
No tak, w ogóle poczucie humoru, które opiera się tylko na poczuciu humoru, czyli na śmianiu się z innych, nie jest poczuciem humoru, tylko jest agresją. Więc tak, no mam dobrze wypracowany dystans do siebie, aczkolwiek nie zawsze. I też łatwiej mi szukać, że tak się wyrażę, radości w różnych codziennych sytuacjach. Słynna opowieść o tym, jak moja córka mnie zaprowadziła do Galerii Mokotów, jak już zaczęłam być sławną pisarką, jeszcze niezbyt zamożną, ale w każdym razie już nie powinnam się pokazywać w tych samych starych martensach. I pani w super sklepie obrzuciła mnie takim wzrokiem pod tytułem, gdzie ty wchodzisz, żebraczko. I jak zapytałam o jakieś buty, to powiedziała, po co pani pyta, przecież i tak pani nie stać. A mnie przedefilowała Julia Roberts z filmu Pretty Woman przed oczami. Córka mi wbija pazury w rękę. Poproś kierowniczkę. Ja sobie myślałam, po co ja będę prosić kierowniczkę, jak ona powie, słucham. Albo właścicielka, ona powie, oto ja. Natychmiast wróciłam do domu i wsadziłam Judytę swoją w tę sytuację. I myślę, że rozdział tej książki zwrócił mi trzyknąt wartość tych bardzo drogich butów. Zamiast się złościć, zamieniam, że tak się wyrażę, guano w nawóz. Bo to się bardziej opłaca. Na nawozie pięknie rosną róże, no a w momencie, kiedy to mamy na stole w pokoju, no to tylko śmierdzi, więc zastanówmy się, co z tym robić.
Ale to się bierze z cech charakteru, z czegoś, co człowiek ma dane od losu Boga. Czy można to wypracować?
Myślę, że niektórzy to mają prosto, że tak się wyrażę, z nieba. No, ja nad tym ciężko pracuję i czasami zapominam. Bo rzeczywiście niewiele jest sytuacji, które jakoś mnie bardzo do żywego dotykają, no chyba, że się zapomnę. Ale stoję w korku i czytam książkę. Liczę osoby, które mi dziękują na drodze światłami, bo je na przykład wpuszczam. I to jest fajne, bo to znaczy, że nie wszyscy są tacy, jak mówi się w dzienniku, oraz nie wszyscy ludzie są nieżyczliwi. Więc zbieram tych życzliwych. Jestem kolekcjonerką życzliwości.
Prowadząc to spotkanie, zadałam pani takie pytanie, takie górne C to było, prawda? Czy literatura zmienia świat? I poniekąd odpowiedzią na to pytanie była jedna z pań, która podeszła do mnie po spotkaniu i zaczęła opowiadać swoją historię. Okazało się, że co prawda może nie książka, ale pani wypowiedź w radiu zmieniła jej życie. Ja nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, bo to jest zbyt prywatna i intymna historia, ale powtórzę to pytanie. Czy pani wierzy, że pani książki mogą zmienić świat ludzi?
Myślę, że jakakolwiek książka może zmienić na lepsze świat człowieka, pod warunkiem, że ten człowiek chce coś zmieniać na lepsze. A jeżeli nie chce, to nic z tego nie zmieni. Mam nadzieję, że ludzie, którzy czytają, są jakoś może bardziej wrażliwi albo bardziej nastawieni też na to, co można ciekawego znaleźć u kogoś innego, bo tak naprawdę to jest zaglądanie do cudzej duszy, prawda? Książka. No i tyle. Myślę, że tak samo może podziałać dobrze dobry Harlekin, jak bardzo dobra biografia Hitlera, Studium tyranii, która też powinna dać do myślenia.
Książki uczą myśleć?
Nie wiem, czy uczą myśleć, ale może uczą takiego emocjonalnego rozeznania, co jest dla mnie ważne, co mi jest w tym momencie potrzebne, co mnie porusza, co jest mi obojętne, czego szukam, czego się chcę dowiedzieć.
Określenie literatura kobieca. Ono w niektórych kręgach brzmi prawie, że jak obelga. Czy w ogóle pani lubi takie szufladkowanie, że ktoś określa na przykład, że to jest literatura kobieca, to jest literatura męska, to jest taka literatura, to jest inna?
Tutaj mam pewien problem, ponieważ w języku polskim literatura jest rodzaju żeńskiego. Więc trudno powiedzieć ten literatur męski, a ta literatura kobieca. Rzeczywiście to, co kobiece w ogóle, myślę, że nie tylko u nas, ale chyba w ogóle w świecie, ma taki lekko pejoratywny charakter, bo tak zostaliśmy wychowani przez wieki, bo jak na kobietę to świetnie się sprawiłaś, jak na kobietę dobrze prowadzisz, prawda? Ja mam być bardzo szczęśliwa, bo wiadomo, że jestem ułomna, a tymczasem nie powoduję wypadków. Ale też z drugiej strony kobiety są w większości czytelniczkami. To się mniej więcej chyba w procentach rozkłada 70-30. Mężczyźni częściej czytają książki historyczne, literaturę fachową. Więc dlaczego mam się upierać przy tym, że chcę być literaturą męską? Nie chcę. Więc właściwie, no jeżeli ktoś chce określić, że kobieca albo typowo kobieca, i jeżeli ma mieć to zabarwienie pejoratywne, to niech tak sobie mówi. Ja odbieram to jako komplement. Jestem kobietą. I tyle. Ale pamiętam, jak przy rozdawaniu nagród Empiku w zeszłym roku mówili literatura polska i literatura obca. Ale muzyka polska i muzyka zagraniczna. Czyli co, mamy literaturę obcą, czyli jaką? Nie naszą, nieprawdziwą. Obca, czyli zagraniczna. Muzyka może być zagraniczna, muzyka nie jest obca. Nie dzielimy tak muzyki, więc z tą literaturą w ogóle mamy jakiś problem. Niech ludzie czytają, wszystko jedno. Co czytają, bo czytanie się też zaczyna od elementarza. I można na przykład zacząć od Harlekinów, a skończyć na moim ukochanym Bułhakowie. Więc nie obrażajmy się, że ktoś czyta to, czy tamto. Książek starczy dla wszystkich. A najczęściej ludzie, którzy czytają, czytają po prostu to, co im w ręce wpadnie. Część odkładają, a część być może ląduje w koszu.
Statystyki mówią nam, że Polacy nie czytają.
Podobno w 6 milionach gospodarstw polskich, w 6 milionach gospodarstw, nie ma ani jednej książki, nawet Biblii. Tak kiedyś przeczytałam, ktoś zrobił takie badania. I być może rzeczywiście tak jest, bo ja mam kolegę, który czyta jedną lub dwie książki dziennie. Ma dziecko, prowadzi wykłady, jest podróżnikiem, pisarzem, czyta po polsku i po angielsku. I naprawdę czyta minimum jedną książkę dziennie. Rok ma 365 dni. No więc on czyta tyle książek, ile 100 osób innych. Nie, nawet więcej, 1000. Bo jeżeli tam 1/3 książki zostaje przeczytana średnio przez Polaka. Mam kłopot z takimi rzeczami. Myślę, że książki się być może gorzej sprzedają, bo ludzie nie mają pieniędzy. Jedną książkę średnio czyta 4 czytelników u nas. W Norwegii to jest nie do pomyślenia, tam się książek nie pożycza. Tam po prostu nie wypada pożyczać książek. Książka kosztuje tyle, co piwo, więc jeżeli cię stać na piwo, to kup sobie książkę i trzymaj ją. A u nas jednak pożyczamy sobie książki, prawda? ale też nie ma w tym nic złego. Jest jak jest. Zobaczymy, no może jeszcze będzie można wydawać książki.